Niech Pan nasz będzie uwielbiony za kolejną możliwość spotkania się przed Jego obliczem. I bardzo się cieszę, bo dzisiaj widzę więcej młodzieży. A to moje głoszenie właśnie odnosi się głównie do młodych ludzi. Oczywiście do babci, dziadków także, bo one przecież wychowują wnuków, wnuczki i powinny wiedzieć. Ja wiem, że wiedzą, ale może jeszcze więcej wiedzieć na temat pokierowania, poprowadzenia młodego pokolenia. O czym mówimy? Mówimy o sprawach może mniej tak duchowych, ale bardzo praktycznych. Mówimy o etyce chrześcijańskiej, o świętości życia chrześcijańskiego, o sposobach postępowania w chrześcijaństwie. I zaczęliśmy nasze rozważanie od narzeczeństwa. I powiedziałem poprzednim razem, iż wolą Bożą jest, aby każdy mężczyzna miał żonę. No nie każdy. Jeśli ktoś nie ma powołania do celibatu, to jeśli chyba, że ktoś ma powołanie do celibatu, jak choćby apostoł Paweł. I że wolą Bożą jest, aby każda kobieta miała swojego męża. Dlatego, jak pamiętacie, powiedziałem, że mniej więcej rodzi się tyle samo dziewcząt, co i chłopców. Nie ma przewagi jednej płci nad drugą. Właśnie po to, żeby w miarę możliwości następowały małżeństwa, żeby każdy mężczyzna mógł sobie pobrać kobietę, a kobieta, żeby znalazła swojego męża. Powiedziałem także drugą prawdę, iż po okresie wojen, kiedy ginie w walkach, więcej ginęło, bo dzisiaj kobiety już też w wojsku służą, ale kiedy ginęło w walkach, na wojnie, więcej mężczyzn niż kobiet, to przez parę lat po wojnie więcej rodziło się chłopców po to, żeby wyrównać tę dysproporcję, żeby wyrównać tę różnicę, a więc żeby mniej więcej było tyle samo mężczyzn, co i kobiet, tyle samo kobiet, co i mężczyzn. A więc jest wolą Bożą, aby zawierane były małżeństwa. Ciekawą jest rzeczą także to, że pierwsze błogosławieństwo, o jakim czytamy na stronicach Biblii, odnosi się do małżeństwa. Co mówi, że Bóg chce, żeby małżeństwa były błogosławione, żeby małżeństwa nie były przeciągami piekła, a w niektórych przypadkach tak jest. Nie ma zgody, nie ma miłości, kłótnie, swary, nieporozumienia. To są przeciągi piekła. Bożą wolą jest, żeby małżeństwa żyły w zgodzie, w miłości, dlatego Bóg udzielił pierwszemu małżeństwu błogosławieństwa. Pierwsze błogosławieństwo, jakie wyszło kiedykolwiek z ust Boga, dotyczyło małżeństwa. A każde małżeństwo rozpoczyna się narzeczeństwem. Nikt się nie żeni tak, o, przyszliśmy do zboru, dawajcie ślub. Tylko każde małżeństwo przeżywa wstępny okres zwany narzeczeństwem. I narzeczeństwo jest czymś koniecznym, żeby młodzi ludzie mogli się poznać. Żeby mogli ludzie siebie poznać, no i zdążać do małżeństwa. Z tym, że poczyniłem pewne uwagi dotyczące narzeczeństwa, zanim dziś będę kontynuował, przypomnę je. Nie można się zabawiać podczas narzeczeństwa w tak zwane flirtowanie, a więc zabawa w narzeczeństwo. Zabawa w narzeczeństwo. Niestety tak się często dzieje, że nie ma się poważnych zamiarów, a powiedzmy ma miejsce coś takiego jak flirtowanie. Trzeba zawsze pamiętać o tym, że nawet jeśli ja nie mam poważnych zamiarów, to ta druga strona może być niezorientowana i może się zaangażować w miłość w stosunku do mnie. I potem, kiedy mnie się rozmyśli, kiedy pójdę, kiedy zostawię, odejdę, to robię krzywdę tej osobie, którą pozostawiłem. Ta krzywda może być do końca życia nieuzdrowiona. Może być do końca. Ja znam takie przypadki. Dlatego nie wolno się zabawiać w coś takiego jak flirtowanie, jak zabawianie się w miłość. Jak zabawianie się w miłość. Po drugie, powiedziałem także, że jest niedobrze, jeśli stan narzeczeński się przeciąga i przeciąga i przeciąga w nieskończoność. Trwa długo. Oczywiście powiedziałem o roku czasu, ale to tak powiedziałem tylko orientacyjnie, bo może trwać krócej, żeby ktoś nie pomyślał, że o, pastor Michał powiedział, że nasze narzeczeństwo musi trwać rok, a więc jeszcze nam pół roku brakuje, nie możemy wcześniej wziąć ślubu. Nie, tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby sobie uzmysłowić, że nie może to nabożeństwo, narzeczeństwo być pochopne, a więc nie można pochopnie dochodzić do małżeństwa, ale też nie można go rozciągać w nieskończoność. Dlaczego? Bo niestety narzeczeństwo ma to do siebie, że zbliża młodych ludzi do siebie i jeśli w porę nie zahamują młodzi ludzie pewnych procesów w sobie, to może dojść do nieszczęścia. Co to znaczy? Im dłużej trwa takie poznawanie się, to ono najpierw jest takie bardziej towarzyskie, a więc siadają gdzieś obok siebie, rozmawiają z sobą, stojąc na placu albo jeszcze w innym miejscu, ale potem już się omawiają na jakąś randkę, na jakieś spotkanie. Najpierw idą obok siebie, ale to potem postępuje dalej, biorą się za ręce i już widzimy, jak chodzą, trzymając się za ręce. Ale i w pewnym momencie, jeśli narzeczeństwo trwa dłużej, to i to chodzenie, trzymania się za rękę już nie wystarcza. Wtedy następuje objęcie się. Ale w pewnym momencie i to nie wystarcza. Narzeczeństwo trwa dalej. Młodzi ludzie do siebie się jeszcze bliżej zbliżają. No i w końcu następują zbliżenia w formie pocałunku, a potem niestety kończy się to niekiedy, ja nie chcę powiedzieć, że w każdym przypadku, ale niekiedy kończy się to współżyciem seksualnym przed małżeństwem, przed ślubem. W świecie, kochani, to jest normalne. W świecie to jest rzecz normalna. Jak już powiedziałem poprzednio, dowodzą statystyki, że 50% chłopców między 11 a 13 rokiem życia już są po pierwszych doświadczeniach seksualnych. A więc w takim świecie żyjemy. W takim świecie dzisiaj akurat, wybaczcie, że to powiem, dzisiaj akurat oglądałem, nie wiem, czy ktoś z was ogląda, panią Wesołowską, tę sędzinę, która czasem warto to obejrzeć, bo to nam daje orientację, w jakim świecie my żyjemy. Muszę wam powiedzieć, że ilekroć razy oglądam ten program, a on jest taki bardzo ciekawy, to kręcę głową i niekiedy mówię, Boże, to jest piekło, a nie ziemia. 12-13-latki, 13-letni chłopcy i mężczyźni sądzą się, bo zaszła w ciążę, nie wie z którym. I tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj akurat był taki program, gdy mówiący o tym, albo poglądowa rozprawa, ponieważ w klasie była dziewczyna, która chciała zachować czystość aż do momentu ślubu. I kiedy się klasa o tym dowiedziała, to tak jej dokuczali, poszturchiwali, wyśmiewali, wypisywali kredo na tablicy, naśmiewając się z niej. Mało. Koleżanki wywierały na nią taką presję, że ona musi to zrobić, bo ona jest czarną owcą w tej klasie. No, niesamowitą presję na tą dziewczynę wywierali, ona w końcu nie wytrzymała tej presji i koleżankę poprosiła, żeby jej napytała, jak to my mówimy, albo jakiegoś chłopca, który chciałby z nią współżyć. I to 14- czy 13-letnie dziecko po raz pierwszy przeżyło to, co wszystkie inne dziewczyny przeżyły. I w związku z tym sprawa, kiedy się matka o tym dowiedziała i tak dalej, sprawa znalazła się w sądzie. A zatem żyjemy w takich sytuacjach, w takich okolicznościach, A w takim świecie, że na nasze dzieci, na naszych chłopców i na nasze dziewczynki, na naszych synów i córki wywierana jest ogromna presja. Ogromna presja. I dobrze by było, drogie matki, gdybyście rozmawiały z waszymi córkami na ten temat. Zorientowały się, co one przeżywają i doradziły im. Dobrze by było, drodzy ojcowie, żebyśmy rozmawiali z naszymi synami, by ich także pouczyć, by im także powiedzieć, by ich także przestrzec przed tym niebezpieczeństwem, które czyha na nich w szkołach, w liceach, w gimnazjach, na studiach, żeby ich wprowadzić w poznanie, co jest, a co nie jest godziwe, czego nie można robić. To samo, jeśli widzimy, że młodzi ludzie mają jakieś zamiary wobec siebie, to trzeba ich przestrzegać, żeby się to źle nie skończyło. A więc mówiąc o narzeczeństwie, powiedziałem, że nie może ono trwać za długo. Nie może trwać za długo, bo to się może źle skończyć. To się może źle skończyć. Skoro mówiłem o tym, że świat dzisiaj jest tak ustawiony, iż to, co brudne, to, co grzeszne, to jest pochwalane. Natomiast to, co jest święte, co jest czyste, co jest godziwe, to jest wyśmiewane. I mamy w Biblii taki klasyczny przykład. I chcę wam o tym powiedzieć, przypomnieć wam. Przypomnieć wam chcę, bracia i siostry, syna Jakuba Józefa, który został sprzedany do Egiptu przez swoich braci, o czym wiemy, bo to jest zapisane w pierwszej księdze Mojżeszowej w rozdziale 39. Ja powiem, na co chcę zwrócić uwagę. Kiedy został sprzedany do Egiptu jako niewolnik, znalazł się przypadkowo na dworze Potyfara, sługi Mojżeszowego, sługi faraonowego. I kiedy znalazł się na dworze Potyfara, tam bardzo wyraźnie czytamy, że Bóg był z nim. I dzięki temu, że Bóg był z nim, czytamy także, że Józef stał się kanałem, przez który Bóg błogosławił Potyfara i cały jego dom. Dlatego, że Józef zachowywał się godnie, zachowywał się przystojnie, zachowywał się właściwie, Bóg użył go jako swojego naczynia, aby błogosławić tego pogańskiego władcę. A więc Potyfar i cały jego dobytek i wszystko, co miał, korzystał z błogosławieństwa, które spływało przez Józefa. I dziwną jest rzeczą, że Potyfar o tym wiedział. On był tego świadomy, że Bóg błogosławi jemu i jego domowi przez Józefa. Ale nie tylko Potyfar o tym wiedział. Wiedział także jeszcze ktoś o tym. Wiedział o tym diabeł, który był świadomy, że Boże błogosławieństwo spływa na ten dom poprzez Józefa. I w związku z tym diabeł robił wszystko, żeby to źródło błogosławieństwa czymś zatkać, żeby w jakiś sposób powstrzymać przepływ tego Bożego błogosławieństwa poprzez Józefa. Młodzi ludzie, Bóg chce się wami posługiwać jako naczyniami. Bóg się chce wami posługiwać jako źródłami. Bóg chce, aby poprzez was w klasach spływało błogosławieństwo. Bóg chce, aby poprzez was na studiach spływało błogosławieństwo, na wasze koleżanki, waszych kolegów i na waszych nauczycieli. Nie bójcie się tego być, że jesteście inni. Że jesteście inni niż wszyscy. Bądźcie oryginalni. Nie małpujcie tego, co robi świat. Bądźcie innymi. Bądźcie oryginalnymi. Bóg się chce wami posłużyć. Józef na pewno też był inny niż wszyscy inni. Bóg się nim posługiwał. Ale diabeł usiłował zatkać to źródło. Czy pamiętacie, w jaki sposób w końcu diabeł chciał dopaść Józefa? Chciał go dopaść właśnie w ten sposób, że podstawił mu żonę Potyfara. Usiłował mu podstawić żonę Potyfara. A więc chciał, żeby popełnił wszeteczeństwo, żeby doszło do stosunku między nim a żoną Potyfara. Ale teraz popatrzcie na szlachetność Józefa. Kiedy Józef się zorientował, jakie są plany żony Potyfara, uciekł. czytamy, że uciekł Józef. Tak, gdy będziecie to miejsce jeszcze kiedyś czytać, to zauważcie, że on się nie zastanawiał dwa razy. On się dwa razy nie zastanawiał, po prostu uciekł, zerwał. I co myślicie, że za to, co zrobił, spotkała go nagroda? Że Potifar klaskał mu w ręce? I co myślicie, że spotkała go za to, że zachował czystość swoją i nie skalał także tej kobiety i nie skalał siebie tą kobietą, że spotkała go nagroda? Nie, za to spotkało go szyderstwo, oskarżenia, aż w końcu wylądował także w więzieniu. A więc nie spodziewajcie się, że świat będzie pochwalał waszą czystość, naszą czystość. Że świat będzie godził się z tym, że my nie idziemy na jego wszeteczne propozycje. Nie, spotkać nas może z tego powodu tylko wzgarda i odrzucenie. I Józef znalazł się w więzieniu. Ale moi młodzi przyjaciele, powiem wam coś niezwykłego. Czytamy, że Józef znalazł się na długie 10 lat w więzieniu. Ale zawsze jestem poruszony, kiedy czytam ten fragment, a w nim czytam, że Bóg był z Józefem. Nawet tam w więzieniu. A więc relacje Józefa z Bogiem nie zostały przerwane. Gdyby był to uczynił, te relacje byłyby zerwane. Może powiedzmy jakieś te relacje z żoną Potyfara by się inaczej ułożyły. Ale my musimy zawsze wybierać, czy chcemy iść na kompromis z Bogiem, czy z ludźmi. Wolę uciekać przed grzechem proponowanym mi przez ludzi, a iść za Bogiem. Ja nie chciałbym i wam radzę, nigdy nie róbcie niczego, co by was oddzieliło od Boga. A wszeteczeństwo jest tym grzechem, który oddziela od Boga. Innym przykładem, negatywnym przykładem, bo to był pozytywny przykład, o którym powiedziałem, ale innym negatywnym przykładem jest to, co opisują przypowieści Salomona w 7 rozdziale od 7 do 27 wiersza. Nie będę tego miejsca czytał, bo ja chcę dzisiaj o czymś innym mówić. Tam czytamy o pewnym młodzieńcu. Każdy z was to pewnie czytał. Tam czytamy o pewnym młodzieńcu, który szedł ulicą. I oto na rogu ulicy spotkała go pewna dziewczyna i swoim roznegliżowaniem, swoimi wdziękami kusiła go. I biedny chłopczyna tak się dał skusić, że poszedł za nią, a Biblia powiada, że poszedł jak wół na postronku za nią. Tak się dał opętać poprzez to, co widział. A dzisiaj popatrzcie na dziewczyny, jak się ubierają. Czemu to ma służyć, ja się zastanawiam. No właśnie temu, żeby kusić poprzez oczy młodych chłopców, ale tak wśród wierzących być nie powinno. My nie w tą stronę mamy iść. Mnie nie chodzi o to, żebyście się dziewczyny ubierały jak zakonnice, ale nie wolno swoimi wdziękami, swoją urodą, pięknem, podkreślanym kusić młodych chłopców, bo w chłopcach też płynie krew, nie woda i w pewnym momencie może nastąpić nieszczęście. Może nastąpić nieszczęście. Ale przy tym wam jeszcze coś powiem, młode dziewczyny. Ja prowadziłem wiele kursów i tutaj w Głębieczku, i w Koszalinie, i w różnych innych miejscach. I powiem tak, że niekiedy patrzyłem na dziewczyny, wyglądały jak przystrojone choinki wielkanocne. Wisiorki, banieczki i tak dalej, i tak dalej. Ale co zauważyłem? Że chłopcy się potrafili koło nich kręcić, ale żaden się z nich z nią nie ożenił. Natomiast ku mojemu zdumieniu zauważyłem, że te, które były najskromniejsze, najczęściej wychodziły za mąż. Natomiast te przystrojone choinki różnego rodzaju falbankami, niefalbankami pozostawały. Wyglądały jak lalki Barbie, ale za mąż nie wyszły. I to mi mówi, że owszem, pobawić się, popatrzeć, pożartować, to można z taką choinką upstrzoną i tak dalej, ale nikt sobie nie wyobraża życia z taką żoną i z taką matką. I zostały prawdopodobnie niektóre z nich do dziś. jeszcze raz powiadam, skromność jest to, co się tak naprawdę chłopcom podoba. Choć może nie zawsze o tym mówią, ale ja wiem, że skromność się chłopcom podoba. Dlatego nie powinnyście, dziewczynki, myśleć, że waszym takim, no powiem, że dziewczyny swoim roznegliżowaniem się znajdą uznanie w oczach chłopców. Tak, możecie skusić ich do grzechu. Możecie. Tak jak ta dziewczyna, która tutaj jest opisana. Ona skusiła swoimi wdziękami tego młodzieńca. Poszedł za nią, jak wół na postronku. Przespał się z nią. Ale gdybyście czytali dalej, koniec tego fragmentu, to byście się dowiedzieli, że odchodził od niej z przeszytą wątrobą. Jakby z czoła przeszyła jego wątrobę, szedł zgorzkniały. Zamiast cieszyć się z tego, że oto przespał się z jakąś tam dziewczyną, szedł jak z przybitą strzałą. Bo grzech rodzi gorzkość. I w związku z tym nie opłaciło się ani jej, ani jemu. Ale grzech, świat czymś takim się lubuje. W czymś takim widzi sens. My natomiast czegoś takiego pochwalać nie możemy. Pozwólcie mi jeszcze na koniec, może nie na koniec, ale pozwólcie mi powiedzieć wam o niektórych skutkach braku przedmałżeńskiej wstrzemięźliwości. A więc co się dzieje, jeśli on lub ona nie potrafią zachować wstrzemięźliwości w narzeczeństwie? Czym to skutkuje? Jakie pociąga to za sobą skutki? No więc wymieńmy kilka powodów, dla których absolutnie wstrzemięźliwość jest wskazana, nakazana, wymagana. A potem przejdziemy chyba do jednego z najbardziej interesujących tematów, które najczęściej mi są zadawane, gdy na ten temat czy na inny temat rozmawiam. W jaki sposób rozeznać wolę Bożą odnoszącą się do partnera albo partnerki? A więc w jaki sposób dokonać wyboru partnerki? To jest chyba dla młodych ludzi bardzo ważne. Jeszcze raz powtarzam, nie wolno skakać z kwiatka na kwiatek. To nie licuje, to się nie godzi dziecku Bożemu, bo zostawia za sobą zranione serca. Albo on po odrzuceniu odchodzi ze zranionym sercem, albo ona pozostaje ze zranionym sercem. Dlatego zanim się zdecydujemy na krok, jakim jest narzeczeństwo, na małżeństwo, bo mówimy o małżeństwie, po narzeczeństwie, trzeba najpierw wiedzieć, rozeznać, czy taka jest wola Boża. Nad tym tematem także przez chwilę porozmawiamy. Ale wróćmy do skutków braku przedmałżeńskiej wstrzemięźliwości. Jakie są skutki, jeśli się ktoś decyduje na współżycie już w narzeczeństwie? Po pierwsze, ktoś, kto się decyduje na taką praktykę, traci niewinność. Traci niewinność, a więc traci czystość. A chcę, abyście wiedzieli, my co prawda żyjemy w Nowym Testamencie, ale wiedzcie o tym, że w Starym Testamencie, a jeśli chcecie sprawdzić, możecie sobie to przeczytać w domu, w 5 Księdze Mojżeszowej jest o tym mowa, w 22 rozdziale, w 21 wierszu, że za współżycie przedmałżeńskie groziło ukamienowanie. Pomyślcie teraz, ile dziewcząt musiałoby, ilu chłopców musiało być ukamienowanych w Polsce, skoro 50% z nich już współżyje. Ilu? Ale w Starym Testamencie dla przestrogi, tak jak tam jest powiedziane, żeby wyplenić to zło z Izraela, taki ktoś, taka kobieta czy taki mężczyzna miał być ukamienowany. Dlaczego? No bo dopuścił się niegodziwości. W tym momencie należałoby się zapytać, czy ktokolwiek z nas, no nie z nas, czy ja tego nie biorę pod uwagę, jeśli chodzi o wierzących, ale gdyby tak zapytać kogoś, kto się decyduje na współżycie tylko po to, żeby współżyć, Gdyby go zapytać, czy ty byś się chciał ożenić z dziewczyną, o której byś wiedział, że już ktoś wcześniej albo ileś tam osób wcześniej współżyło? Pytałem niekiedy. Nie, ja chciałbym, żeby była dziewicą. No kochany, no to ty chciałbyś, żeby twoja przyszła żona była dziewicą, a sam robisz krzywdę innym mężczyznom z przyszłą żoną, których współżyjesz. Albo czy ktokolwiek chciałby, aby przyszły mąż w międzyczasie zaliczył 20 partnerek, a teraz się w końcu z jedną chce żenić? Czy ta jedna by tego chciała? Nie, ona też oczekuje niewinności, czystości. Więc w związku z tym nie, to jest egoizm. To jest ja, to jest egoizm, jeśli ktoś decyduje się na współżycie, bo zabiera komuś niewinność, tej niewinności ta osoba nie wniesie jako wiano w przyszłe małżeństwo, czyniąc oczywiście szkodę przyszłemu małżeństwu. Po drugie, współżycie przedmałżeńskie powoduje poczucie winy i gniewu. Tego rodzaju praktyka z reguły pociąga za sobą poczucie winy. Tak, ja rozmawiałem z wieloma żonami, których w małżeństwach się nie układało. I kiedy rozmawiałem z nimi, także z mężczyznami, prowadziłem rozmowy duszpasterskie, gdy przychodzili do mnie. I kiedy szliśmy tak po nitce do kłębka, dochodziliśmy do stanu przedmałżeńskiego. I bardzo często 80% problemów, jakie się pojawiają w małżeństwach, biorą swój początek w narzeczeństwie. Ponieważ ona współżyła z kimś innym przed ślubem, a on z kimś innym. I teraz w poczuciu winy wchodzi w małżeństwo. I nawet gdy jest z mężem w łóżku, ma poczucie winy. A niektóre kobiety i mężczyźni także mają wstręt do współżycia. Wybaczcie, że o takich przyziemnych sprawach mówimy, ale to są istotne sprawy. Mają wstręt do współżycia, bo mają poczucie winy. Z tego powodu, co się wydarzyło, gdy byli jeszcze w stanie narzeczeńskim. I bardzo często dochodzi do znienawidzenia partnera. I niektórzy mężowie się dziwią, dlaczego moja żona mnie nienawidzi? Dlaczego moja żona mnie odpycha? Dlaczego mój mąż mnie odpycha? Dlaczego nie możemy nawiązać tych czystych relacji małżeńskich? Dlaczego? Gdy rozmawiamy, gdy pytamy, gdy jest szczerość, dochodzimy do tego, że gdzieś tam po drodze został popełniony grzech. Gdy ten grzech nie został wyznany ani Bogu, ani partnerowi i on wchodzi jak przekleństwo do małżeństwa i w małżeństwie potem iskrzy. I w małżeństwie potem to się wszystko, że tak powiem, no, dzieje się niepokój. Posłuchajcie, przedstawię wam pewien przykład ze Starego Testamentu, który także doskonale znacie. W drugiej księdze Samuelowej, może to miejsce przeczytajmy. W drugiej księdze Samuelowej, już to miejsce znajdujemy. W drugiej księdze Samuelowej jest opis w rozdziale 13. Ci, którzy czytają Biblię, wiedzą, co mam na myśli. W rozdziale 13 spotykamy jednego z synów króla Dawida. Nazywał się Amnon. I popatrzcie, posłuchajcie, co jest napisane. Po tych wydarzeniach stała się taka rzecz. Słuchajcie mnie, młodzi ludzie. Absalom, syn Dawida, miał siostrę, nader piękną, imieniem Tamar. To była jego siostra, ale nie z tej samej matki, w której zakochał się Amon, na syn Dawida. Amon tak się trapił, że aż zachorował z powodu Tamar, z powodu pożądliwości, które nim ogarnęły na widok Tamar, swojej siostry. Była ona dziewicą i Amonowi się wydawało rzeczą niemożliwą, aby coś u niej skurać. No, nie będę dalej czytał. Robił wszystko, żeby ją zwabić, żeby ją skusić i żeby zaspokoić te niecne swoje pożądliwości. Dziewczyny, uważajcie. Uważajcie. I nie ulegajcie. Bo popatrzcie, co się stało, gdy doszło do współżycia, choć Tamar tego nie chciała, choć unikała, choć się broniła. Ale doszło do współżycia, ale nie ma znaczenia, czy to dobrowolnie, czy niedobrowolnie. Czy się sama poddała, czy się sama nie poddała. Tu nie o nią chodzi. Chodzi o to, co się w nim stało, kiedy ją wykorzystał. Co się może stać w chłopcu, który cię wykorzysta, o którym myślisz, że będzie twoim mężem. O którym myślisz, że będziesz już zawsze. Posłuchajcie, co się stało. Od 11 do 15 wiersza czytamy w tym samym rozdziale tak. A gdy mu je podawała, to jedzenie, to była intryga, gdy mu je podawała do jedzenia, on porwał ją w objęcia i rzekł do niej: chodź do mnie i oddaj mi się, moja siostro. Lecz ona mu odpowiedziała: nie, bracie mój, nie zhańby mnie. Tak się nie robi w Izraelu, nie popełniał takiego bezeceństwa. Co do mnie, to dokąd miałbym pójść z moją hańbą, a co do ciebie, to będziesz jak jeden z nikczemników w Izraelu. I dalej czytamy, że on ją, lecz on nie chciał jej posłuchać, ale zgwałcił ją i zhańbił ją, gdyż z nią obcował. A co czytamy dalej? A potem zaś Aman, posłuchajcie, jakie są skutki nieodpowiedzialności. Potem zaś Amon poczuł do niej bardzo wielką nienawiść. A jego nienawiść ku niej była większa niż poprzednio miłość, jaką do niej żywił. Widzicie, do czego dochodzi? A więc wszeteczeństwo prowadzi do, po pierwsze, poczucia winy, a po drugie, znienawidzenia. Tak jak Amon po zgwałceniu Tamar znienawidził ją. Nie dajcie się nabrać na lep z jedna albo druga strona. Bo najczęściej to się kończy z nienawidzeniem, tak jak w tym przypadku. A więc rzadko kiedy po takich praktykach następuje ślub. Statystyki dowodzą, że rzadko kiedy po takich praktykach dochodzi do ślubu. A jeśli nawet dojdzie do ślubu, to późniejsze życie małżonków jest bardzo trudne. Bo to te wyrzuty sumienia, poczucie winy, a nawet doza nienawiści wchodzi do małżeństwa ze względu na popełniony grzech. A grzech pociąga grzech. Po trzecie, niezachowanie czystości, a więc niezachowanie wstrzemięźliwości w narzeczeństwie może prowadzić do niechcianej ciąży. Pomijając wszystko inne, może prowadzić do niechcianej ciąży. A niechciana ciąża bardzo często kończy się legalną albo nielegalną aborcją. A aborcja, no, to jest straszny grzech. A poza tym, kto z nas chciałby być nieślubnym dzieckiem? To piętno nieślubnego dziecka idzie potem przez całe życie. To jest znajda, to jest bachor. I tak najczęściej nazywa się nieślubne dzieci. W związku z tym trzeba być odpowiedzialnym człowiekiem. Uświadomić sobie, że to, co się robi, może doprowadzić do niechcianej ciąży. A niechciana ciąża może się zakończyć aborcją. A dalej, no, może nastąpić następny powód, dla którego trzeba unikać współżycia przed ślubem. Wymuszone małżeństwo. To już nie jest małżeństwo z miłości, tylko małżeństwo z konieczności. Takie małżeństwa bardzo często się po 2-3 latach kończą rozwodem. No bo to jest wymuszone małżeństwo. To nie jest małżeństwo, które scalane jest miłością, ale jest wymuszone. Dalej, pomyślmy teraz, co czują rodzice, kiedy się dowiadują, że syn albo córka praktykują tego rodzaju przygody. Zranienie rodziców. ból rodziców, płacz rodziców. I kochający syn, kochająca córka nigdy sobie na to nie pozwolą. Nigdy sobie na to nie pozwolą, żeby skrzywdzić swoich rodziców pójściem do łóżka z kobietą albo z mężczyzną. Ze względu na to, żeby nie zranić rodziców. A poza tym musimy pamiętać, no ja mówię może nie do właściwego audytorium, że ciała nasze nie należą do nas. Prawda? Ciała nasze należą do... Czy nie wiecie, że ciała wasze są świątynią Boga? I że ciała wasze należą do Boga? Jak więc możemy, jak więc może ktoś brać swoje ciało, jak powiada apostoł Paweł, i ofiarowywać je wszetecznicy albo wszetecznikowi? No ludzie, nie nasza to własność, nie mamy więc prawa do naszego ciała. A więc trzeba brać też pod uwagę możliwość, i to jest również niebezpieczne, trzeba również brać pod uwagę, że tego rodzaju praktyki w narzeczeństwie mogą nas otwierać na demona pożądliwości. I potem narzeczeństwo może się skończyć, a rozbudzone pożądliwości w nim albo w niej prowadzą do, wymuszają konieczność zaspokajania, a to może diabeł w sposób chytry wykorzystać, powodując demoniczne związanie duchem rozwiązłości. Jest taki duch. I powiem wam więcej. Ja miałem ten przywilej, że mogłem się modlić o niektórych ludzi opętanych, w takich, których był pojedynczy demon i takich, o takich, których było więcej niż jeden demon. I co zauważyliśmy? Czego można dowieść? Że najtrudniej wychodzą duchy nieczyste. Duchy nieczyste pożądliwości seksualnej, a więc duchy rozwiązłości, nazwijmy to tak. Inne jakoś szybciej się ulatniają, ale on się zakorzenia zdecydowanie głębiej. Dlatego musimy to brać pod uwagę. Muszą to młodzi ludzie brać pod uwagę, że robiąc to, otwierają się na demona pożądliwości. I z tego powodu nie wolno wchodzić w relacje fizyczne przed małżeństwem. Młodzi ludzie powinni dążyć do tego, żeby przynieść w spadku, wnieść do małżeństwa swoją czystość. On i ona, on i ona. A więc nie wolno takich rzeczy robić. Idźmy dalej. Idziemy już teraz trochę dalej, bo przeskakujemy przez narzeczeństwo, przechodzimy powoli do małżeństwa. Tak jak powiedziałem, celem narzeczeństwa jest małżeństwo. Czym ogólnie rzecz biorąc jest małżeństwo? Małżeństwo, jak powiada Słowo Boże, jest swego rodzaju jarzmem. Bo oto od ślubu tych dwoje, z których każde żyło swoim życiem, miał swoje myśli, swoje plany, swoje zamiary, swoje wizje, swoje cele. Teraz tych dwoje łączy się i tak jak dwa konie czy dwa woły w jarzmie idą razem. Ja pamiętam z młodości, z mojego dzieciństwa, że niektórych koni nikt nie chciał kupić. Wiecie dlaczego? Pewnie wiecie, no cóż, ja was będę gospodarzy starych uczył. Bo ten koń nie umiał chodzić, jak się mówiło, u nas w parze. To znaczy nie umiał iść w jarzmie z innym koniem. Ten jeden koń do przodu, to ten do tyłu. Ten do przodu, to ten do tyłu. I taki koń był naznaczony wadą, że on nie umie chodzić w jarzmie. Małżeństwo to jest swego rodzaju jarzmo, i polega to na tym, że tych dwoje od momentu ślubu muszą iść, powinny te dwie osoby iść razem, krok w krok, krok w krok. No, to trochę wymaga docierania się, ale po pewnym czasie nawet jednakowo chodzą. On utyka na lewą stronę, a ona, żeby go podeprzeć, utyka na prawą stronę. No, w każdym razie idą jakoś w jarzmie razem. A więc małżeństwo jest swego rodzaju jarzmem. I teraz dochodzimy do pewnego ważnego momentu. Bóg nie chce, abyśmy poślubiali niewierzących, bo czy można i z niewierzącym w jarzmie, w jednakowym jarzmie? Nie można. Wierzący ma inne myśli. Przychodzi Sylwester i jego ciągnie gdzieś tam na dancingi, a ciebie ciągnie na nabożeństwo. I to jarzmo się rozchodzi, i te drogi się rozchodzą. W związku z tym Biblia bardzo wyraźnie mówi, że jeśli ktoś sobie poszukuje partnera albo partnerkę, to Biblia podaje tylko jeden zapis. Pamiętacie jaki? W Panu. Aby to była osoba w Panu. Biblia nie mówi, że to ma być wysoki albo niski. Biblia nie mówi, że to ma być, że ona ma być taka albo taka. Biblia podaje tylko jeden warunek. Jaki? Aby to była osoba w Panu. Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, 39 wiersz. To ma być osoba w Panu. Reszta już należy, o resztę już się my musimy zatroszczyć. W każdym razie, zanim pójdziemy dalej, powiem raz jeszcze. Jeśli myślimy o małżeństwie, jeśli myślimy poważnie, po Bożemu o małżeństwie, to pamiętajmy, ma to być osoba w Panu. Bo powiada też Boże Słowo, że jeśli to będzie poganin, to czy wiecie, co się może stać? Nie tylko, że nie pójdziecie w równym jarzmie, że będzie mnóstwo konfliktów, bo każdy będzie chciał iść w swoją stronę, ale jeszcze coś grozi, że w końcu temu poganinowi albo tej pogance znudzi się małżeństwo i co? Co mówi Biblia? Że może odejść. Jeśli poganin nie chce żyć z chrześcijanką, może odejść. Jeśli poganka nie chce żyć z chrześcijaninem, może odejść. Może odejść, tak mówi Biblia. No i co wtedy z tym, który zostanie? No co wtedy? Żona od niego odeszła. No i co? Załóżmy, że ta osoba ma 25 lat. I co? Jaka perspektywa życia przed tą osobą? A załóżmy, że przed tym młodym człowiekiem ma 30 lat i żona od niego odeszła, bo on nie chce chodzić z nią na rozpusty i tak dalej, i tak dalej. I odeszła od niego. No i co wtedy? Czy małżeństwo jest możliwe? No, na ten temat sobie kiedyś porozmawiamy. Czy małżeństwo w takim razie, czy może przyjść ten ktoś i oświadczać się innej kobiecie, albo ona wychodzić za drugiego mężczyznę? O tym porozmawiamy. A więc widzicie, w jakiej sytuacji może się znaleźć wierzący człowiek, jeśli ożenił się z poganką, albo poganka, albo wierząca dziewczyna, która wyszła za poganina. Słuchajcie mnie, młodzi ludzie. Nie wierzcie w obiecanki cacanki, bo po ślubie głupiemu radość. Nie wierzcie w złote góry, które wam obiecują poganie albo poganki. Ktoś kiedyś się śmiał, że tak kiedyś było w koszarach wojskowych. Ja nie wiem, czy tak było, bo ja w wojsku nie byłem. Że z tej strony, jak się chodziło do koszar, było witamy was. Ale z drugiej strony, jak się popatrzyło na to, mamy was. I tak to jest, jeśli się decyduje ktoś na relacje małżeńskie z kimś, kto jest niewierzący. Wszystko dla ciebie, kochanie. Ozłocę cię. Ale gdy tylko przekroczą próg małżeński, popodbijane oczy, pijaństwo, awantury i tak dalej, i tak dalej. A więc to są trudne sytuacje. To znaczy, ja nie chciałbym uogólniać. Nie chciałbym powiedzieć, że to jest tak w każdym przypadku. Ale prawdopodobnie w około 90% tak jest. Bo ja znam przypadki. Nawet moja kuzynka wyjechawszy z Brzeżawy, osiedliła się gdzieś tam w Kętrzynie i tam spotkała żołnierza, który służył w WOP-ie. Pobrali się. On poganin, mówię już tym, albo wierzący inaczej, żeby nikogo nie obrażać, a ona, no wiadomo, z wierzącego z domu, jej ojciec był pastorem. No i cóż, po iluś latach przeprowadzają się do Skoczowa, przychodzą na Sylwestra do zboru i w ostatnich godzinach starego roku na wezwanie nawraca się. Ale to są przypadki rzadsze, rzadkie. Raczej pozostaje potem cierpienie tych żon czy cierpienie tych mężów, którzy zdecydowali się wyjść za niewierzącego mężczyznę albo za niewierzącą żonę. Kochani, nie gorszcie się z tego, co powiem. Mówię to ku przestrodze jako już starszy człowiek, no bo już przekroczyłem 70 lat. Znam przypadek. Nie będę mówił gdzie, ale znam przypadek. Poprosiła mnie kiedyś siostra w średnim wieku na rozmowę. I kiedy usiadłem z nią do rozmowy, ona mówi: bracie, powiedz mi, co ja mam robić. Ja pytam, o co chodzi? Wiesz, co się dzieje w naszym małżeństwie? Bo mój mąż jest niewierzący. Wyszłam za niego, bo wydawało się, że wszystko będzie dobrze. Wyszłam za niego za mąż, ale wkrótce po ślubie wpadł w nauk pijaństwa. I wyobraź sobie, jest tak zniewolony, mówi do mnie ta siostra. Wyobraź sobie, jest tak zniewolony, że za butelkę wina przyprowadza kolegów i kiedy ja jestem już w łóżku, odkrywa kołdrę i mówi do tego swojego kolegi: za butelkę wina masz ją na całą noc. Może to jest drastyczny przykład. Drastyczny przykład. I ona się mnie pyta, co ja mam zrobić? Chciał mi się jej powiedzieć, no zrób coś, żeby on odszedł od ciebie jako poganin. No ale jak to zrobić? Skoro jemu było dobrze, ona mu i ugotowała, i wyprała, i napaliła w piecu, a on przychodził na gumowych nogach, przyprowadzał kolegów. No ale pomyślcie, jaki dramat, pomyślcie, jaka tragedia. Brzydziła się. No oczywiście ona nie dopuszczała tych pijanych kolegów swojego męża, za co potem obrywała, bo on stracił butelkę. Nie wypił tej butelki, bo ona się mu nie poddała. No ale ja nie na to chcę zwrócić uwagę. Chcę zwrócić uwagę, jaki dramat. Dlatego Biblia nam dobrze radzi. Jeśli się już decydujemy na małżeństwo, na narzeczeństwo, które ma być zwieńczone małżeństwem, to pamiętajmy, że obowiązuje zasada w Panu. Prawda? W Panu. To ma być osoba w Panu. Wśród chrześcijan nie ma czegoś takiego, o czym jeszcze zresztą będziemy mówić, jak separacja, jak konkubinat, albo w ostateczności rozwód. Ktoś, kto wyszedł za poganina, on nie ma wyboru. On może odejść, ale ona nie może odejść. Ona może odejść, ale on nie może odejść. A jeśli nawet już się zdecydują na separację, na rozejście, na rozwód, to jakże to życie potem wygląda? No jak żyć? Młody mężczyzna, młoda kobieta ma swoje potrzeby, no ale za mąż? Ja nie chciałbym się tu narazić. Będziemy o tym mówić. Bo to jest pytanie, trudno jest w 100% odpowiedzieć. Może wyjść za mąż, czy nie może wyjść za mąż? Może się ożenić, czy nie? I powiem wam tak, w moim zborze w Ustroniu, ponieważ niektórym ludziom odmówiłem powtórnego małżeństwa, bo byli w wieku takim, no, nie potrafili żyć we wstrzemięźliwości, a w świecie się, powiedzmy, rozwiedli, nie pozwoliłem im wyjść za mąż, ożenić się, no to nie wytrzymali i poszli w świat. No i co? A więc to są trudne sytuacje. W związku z tym Biblia nam zaleca, abyśmy myśląc o małżeństwie, rozpoczynając narzeczeństwo. A więc rozpoczynając narzeczeństwo, myśląc o etapie, jakim jest małżeństwo, pamiętali tę podstawową zasadę, że ten partner albo ta partnerka ma być, proszę jeszcze mi powtórzcie, w Panu. W Panu. To znaczy musi być wierząca. No ale znowu pytanie. Czy jak wiedzieć, skąd wiedzieć, że akurat ten chłopiec albo ta dziewczyna, choć jest wierząca, to jest kandydatka na moją żonę, kandydat na mojego męża. Czy każdy wierzący chłopiec może być moim mężem? Czy każda wierząca dziewczyna może być moją żoną? To, że w Panu, to nie ulega wątpliwości. Ale co dalej? Co dalej? To nie oznacza, że możemy jeździć od zboru do zboru, od kursu na kurs, ze zlotu na zlot i przebierać, wybierać. To nie oznacza, że możemy sobie dowolnie już tutaj rozporządzać. No bo to jest wierząca dziewczyna, no więc dlaczego nie? To jest wierzący chłopiec, no więc dlaczego nie? Nie, to nie może być tak. Tu trzeba także mieć rozeznanie, jaka jest wola Boża. Bo nie każdy młody człowiek, choć jest wierzący, nadaje się na twojego męża. I nie każda, choć wierząca dziewczyna, nadaje się na twoją żonę. Zgadzacie się ze mną, czy nie? Nie możemy tutaj wybierać, przybierać i dowolnie sobie wybierać. Bo jeśli to nawet była wierząca osoba, to potem życie może się nie układać. Może się nie układać, jeśli wybór nastąpił w niezgodzie z wolą Bożą. Dlatego też muszą być brane pod uwagę różne warunki. Musimy pytać Pana. Musimy pytać Pana, ale to nie jest takie proste. Mnie się wydaje, że ludzie za często mówią: Pan mi powiedział, Pan mi powiedział, Pan mi powiedział. Spotkaliście takich? Ale za chwilę się okazuje, że to pewnie nie Pan mu powiedział, albo jej Pan nie powiedział. Bo gdyby Pan powiedział, to by tak nie było, jak jest. A powiem wam taki trochę dla rozprężenia się przykład. Prowadziłem kiedyś we Lwówku Śląskim kurs młodzieżowy. I w przerwie prowadziłem porady duszpasterskie dla tych młodych ludzi, którzy tam byli. I pamiętam, że siedziałem tam w jednym miejscu i przychodzili do mnie chłopcy i dziewczynki, żeby się pytać, a ja, żebym im doradzał. No i przychodzi taki młodzieniec, policzki rumiane, oczy roziskrzone i pyta: wujku, chciałem ci coś powiedzieć. No słucham cię. Powiem ci coś bardzo ważnego, bardzo ważnego. No słucham cię. Na tym kursie zakochałem się. No to dobrze zrobiłeś. Jest to wierząca dziewczyna? Tak, ona jest tu, ochrzczona Duchem Świętym, wierząca. Córka pastora. O, pomyślałem. Bardzo dobrze. No i opowiada, jak to on rozeznał wolę Bożą. Modlił się i Bóg mu, tak on mówi, ja to wszystko ubiorę teraz cudzysłów, i Pan mu powiedział, że ona ma być jego żoną. No cóż, ja nie miałem zamiaru kwestionować jego rozeznania. I tak rozanielony, rozczulony poszedł. Za chwilę przychodzi inny, również rumieńce, taki znowu, jak to ktoś, kto się zakochał. Wujku, wiesz co, jak to dobrze, że ten kurs się tutaj odbywał, bo ja tu poznałem kandydatkę na moją żonę. Ja mówię: o cóż to ten kurs ma takie szczęście do tego, że co drugi to znajduje tu swoją żonę. No ale wysłuchałem go do końca i w końcu, kiedy już kończył, ja się zorientowałem, że coś tu jest nie tak. Pytam: no a która to jest ta twoja wybranka? No mówi: ta córka tego pastora. No wiesz co? Mówię: no to coś nie tak. Bo przed chwilą tu był przed chwilą ten i ten i on też mówił, że Pan mu powiedział, że ona ma być jego żoną. I teraz ty przychodzisz, że ona ma być twoją żoną? No nie posądzajcie Boga, że się pomylił. To pewnie coś nie tak jest. Któryś z was źle odebrał głos Boży, jeśli w ogóleście odebrali. Ale żeby było śmieszniej, to wam powiem, że ani ten się z nią nie ożenił, ani ten się z nią nie ożenił. Ożenił się z nią zupełnie ktoś inny. Oni się pożenili z innymi dziewczynami. Ale widzicie, zakochali się i wszystko w porządku, wierząca dziewczyna. Ale nawet jeśli to jest wierząca osoba, my nie możemy, nie mamy prawa podejmować decyzji bez Bożego kierownictwa. No i teraz rodzi się pytanie, które jest najczęściej zadawane, kiedy mówimy na temat narzeczeństwa. Myślę, że i tu po tym spotkaniu będą chcieli niektórzy ze mną rozmawiać, ale ja nie będę chciał rozmawiać. Jak rozpoznać, albo w jaki sposób młodzi ludzie dochodzą do poznania, w jaki sposób? Pozwólcie, że wam niektóre praktyki przekażę. Nie ze wszystkimi się zgadzam, ale ja wziąłem to z życia, bo wiem, że tego rodzaju praktyki wśród nawet wierzących są stosowane. Jakie? Podoba się moim oczom. Czy znacie taki przykład z Biblii, który mówi: podaj mi, ojcze, ją za żonę, bo ona się podoba moim oczom. Kto to taki był? Pomazaniec pański, Samson. Był pomazańcem pańskim, powołanym do wyzwalania Izraela. Ale popatrzcie, kobieta stanęła mu na przeszkodzie. Podobała się jego oczom. To ta zwodnicza Dalila potem uczyniła z niego błazna. Pozbawiła go namaszczenia i w końcu doprowadziła do śmierci. Dlatego, że on kierował swoimi oczami. On patrzył na to, co piękne, na to, co zewnętrzne. A Bóg raczej patrzy na to, co jest w sercu. I tak jak już wam powiedziałem, niektóre dziewczyny, żeby zwrócić na siebie uwagę, ubierają się jak te choinki bożonarodzeniowe. Malują się, owieszają się, jak laleczki barbę. Ale mówię wam jeszcze raz, jeśli nawet chłopcy z nimi przestają, żartują i tak dalej, to raczej o ślubie, o żonie, o matce z tą osobą nie myślą tymi kategoriami i one najczęściej zostają na końcu. Podoba się oczom moim. To jest pierwszy, często stosowany sposób poznawania żony albo męża. To nie znaczy, że masz akurat wybierać taką, która ci się nie podoba. No, to odgrywa jakąś rolę. To odgrywa jakąś rolę, ale to nie jest decydujące. To nie jest najważniejsze. Prawda? To nie jest najważniejsze. Chciałbyś się ożenić z kimś, kto dzisiaj wygląda przepięknie, ale jest to wiedźma? Chyba nie, prawda? No bo to życie się wtedy nie będzie układać, co ci z tego piękna, które prędzej czy później jak kwiat przymija. Tu nie chodzi, chociaż powiedzmy sobie, no to odgrywa rolę, ale to nie może być decydujące. Drugi sposób, może dzisiaj on nie jest aż tak często stosowany, kiedyś był stosowany, tak zwane swatanie. Ktoś z was został poswatany ze swoją żoną albo z mężem? A więc posyłało się posłańca. To kiedyś było modne. Dzisiaj się to też gdzieniegdzie stosuje, że ty pójdź tam i wstaw się za mną, bo ja się chcę z nią ożenić, ale nie mam odwagi jej powiedzieć, więc ty jej powiedz, że ja się jestem gotów z nią ożenić. Jeśli się zgodzi, to się z nią ożeni. Swatanie. Albo wiesz co? Mi się zdaje, że tyś się powinien z nią ożenić. Albo tyś powinna wyjść za niego. Nie będę komentował tego. Niech sobie każdy raczej dopowie swój komentarz. Trzeci sposób, który się gdzieniegdzie stosuje albo gdzieniegdzie praktykuje, to prorokowanie. Prorokowanie, kto z kim się ma ożenić albo która za kogo ma wyjść za mąż. Prorokowanie. Jeśli nawet tak było w Starym Testamencie, to w Nowym Testamencie Nie znajdujemy takiego przykładu, aby prorokowano jemu albo jej, za kogo ma wyjść za mąż, albo z kim się ma ożenić. Bo apostoł Paweł powiada, że proroctwo ma inny cel. Ku zbudowaniu, ku pocieszeniu, ku napomnieniu, ale zachęcie w dosłownym tłumaczeniu. Nigdzie tam nie ma przepowiadanie, kto ma być czyim mężem albo kto ma być czyją żoną. Znam przypadek. Podczas modlitwy ojciec prorokuje młodemu człowiekowi: masz się ożenić z moją córką. Tak mówi Pan. Masz się ożenić z moją córką. No więc cóż on miał do wyboru? Pan mówi, no to trzeba się żenić. Ożenił się. Ale po roku czasu już nie byli razem. Ona mieszka w Kanadzie, on nawet nie wiem gdzie. Czasem nasze pragnienia, nasze chcenia. Ojciec ten chciał, żeby jego córka wyszła za mąż, bo już była leciwa. No a tu nie było kandydata, więc ja nie chcę go posądzać, ale w każdym razie prorokował. I to było głośne. To było głośne, że ojciec prorokował córce, prorokował młodzieńcowi, że ma się ożenić z jego córką. No ale to małżeństwo się nie zachowało. No, nowoczesny sposób, który dopiero wszedł. Internet. Nam starszym, my starsi nawet nie bardzo rozumiemy, o co chodzi. Ale młodzi pływają w internecie i szukają, kto tam czeka, żeby się ożenić. I już się nawiązują kontakty, nawiązują się relacje. No i potem, no ja nie chcę mówić, ale znam takie przykłady, że są to małżeństwa internetowe. Poznali się poprzez internet. Czy wy też takich znacie, czy nie? Znacie. A są jeszcze inne metody. Posłuchajcie, najnowsza metoda to jest na obywatelstwo. Wiecie, że o co chodzi. Jakiś tam Afgańczyk albo jakiś tam, no powiedzmy, Afrykańczyk albo jakiś tam ktoś gdzieś tam skądś chce dostać polskie obywatelstwo. Po co? Po to, żeby móc stać się jednocześnie obywatelem Unii i wtedy podróżować do Niemiec, Holandii, gdzie tam chce, a więc w obrębie całej Unii. Ale on nie może, ponieważ jest obywatelem Afganistanu albo gdzieś tam Pakistanu, albo Indii, albo gdzieś tam Afryki. On nie może, bo nie jest, nie, nie, nie jest, jego kraj nie jest w Unii Europejskiej. To co więc robią? Coraz częściej to się zdarza. To nie są rzadkie przypadki. Umawia się z jakąś dziewczyną. Słuchaj, zapłacę ci 3000 dolarów, ożenię się z tobą na 3 miesiące, zdobędę obywatelstwo, a potem się rozstaniemy. I wiecie, że niektóre kobiety po 3 razy wychodziły za mąż, za obywatelstwo? To jest tragedia. Do czego dochodzimy? Dochodzimy do dramatów. W związku z tym Ani tamto wydaje mi się nie jest zbyt bezpieczne. Jeśli mamy się decydować na życie z kimś, dopóki śmierć nas nie rozłączy. Prawda? Bo nie ma innej możliwości. A więc ani swatanie, ani prorokowanie, ani internet, ani podobanie się moim oczom, no, to są ryzykowne metody. Jaka więc metoda jest najbezpieczniejsza? Nawet jeśli to jest osoba w Panu, to trzeba mieć jeszcze potwierdzenie, że to jest akurat ta kobieta, która ma być moją żoną. Że to jest akurat ten mężczyzna, za którego mogę wyjść. A więc trzeba mieć jeszcze to wewnętrzne, przez Ducha Świętego dane świadectwo, potwierdzenie, że taka jest wola Boża. I w związku z tym, jako pastor, no w tej chwili już nim nie jestem, ale gdy przychodzili do mnie narzeczeni i mówili, że zamierzają zamierzają być z sobą, stawiamy pewne warunki. Po pierwsze, wasze narzeczeństwo nie może trwać dłużej w miarę możliwości niż rok czasu. Po drugie, postawię was przed zborem i obwieszczę i ogłoszę, że jesteście narzeczeństwem. Po to, żeby was zbór obserwował, czy się za blisko do siebie nie zbliżacie. I żebyście mieli świadomość, że jeżeli pójdziesz do drugiej, to już będziesz na oczach ludzi. Albo jeśli będziesz z innym, to już zbór będzie to widział. A więc ogłaszałem, że ten i ten, ta i ta stali się narzeczeństwem, ogłaszam ich narzeczeństwo i oczywiście w domyśle myśmy mieli porozumienie, że niebawem wstąpią w związek małżeński. To były takie informacje wstępne, ale podstawowe pytanie, jakie zadawałem każdej młodej parze, która zamierzała stać się małżeństwem, a wchodziła w okres narzeczeństwa. Czy rozeznaliście, że taka jest wola Boża? Choć nie miałem wątpliwości, że ona jest z Panu i On jest z Panu, ale ja chciałem jeszcze wiedzieć, że rozeznali, że taka jest wola Boża. I gdyby się zachwiali, gdyby powiedzieli, nie wiemy, to bym powiedział, dajcie sobie spokój. Albo coś innego bym im zalecił. Ale taki wypadek nie zaistniał. Za każdym razem mówiono, tak, modliliśmy się, pościliśmy i jesteśmy przekonani, że taka jest wola Boża. Ja nie mogę tego podważać. Ale bez tego stwierdzenia nigdy nie oświadczają, że są narzeczeństwem. No dobrze, dobrze, ale jak teraz wiedzieć? Jak teraz usłyszeć? Jak teraz się dowiedzieć? Nie chcę swatania, nie chcę internetu, nie chcę nawet, żeby ktoś mi prorokował, nie chcę także za pieniądze się żenić, ani wydawać za mąż. Nie chcę. Chcę się ożenić z kimś w Panu. No dobrze, ale jest tych dziewcząt przecież więcej niż jedna. Gdyby była jedna, nie byłoby problemu. I gdyby był jeden, też nie byłoby problemu. No ale co druga, to ładniejsza. No i co teraz? Jak teraz wiedzieć? I tu właśnie przychodzi nam z odpowiedzią Duch Święty. Jego głos, Jego rada, Jego pomoc. No tak jak mówiłem, ale jest wiele głosów, które ludzie słyszą. Czasem swój głos podciągają pod głos Ducha Świętego i mówią, tak mówi Pana, a to w zasadzie Pan nie mówił, tylko ich, ja im podpowiadało. No więc jak rozeznać? No to już jest temat nie na dziś, to już jest temat na raz następny. Będziemy o tym mówić na kolejnym spotkaniu. Jak rozeznać głos Ducha Świętego potwierdzający, że jest to wolą Bożą, albo to nie jest wolą Bożą. Bo widzicie, kochani, czy myślicie, że w moim małżeństwie się nigdy nie pojawiały żadne problemy? Ja nie jestem z tych Amerykanów, którzy mówią, moje małżeństwo jest najlepsze na świecie. Nie ma takiego drugiego. Tak Amerykanie tylko potrafią mówić. Ja powiem inaczej. I w moim małżeństwie, zwłaszcza w jego początkowym etapie, było wiele napięć, było wiele iskrzenia. Docieraliśmy się. Dwa konie, jak idą razem obok siebie w parze, to co się dzieje? Ocierają się, sierść im schodzi. I tak było i w naszym małżeństwie. Docieraliśmy się. No ja kiedyś zapytałem mojego kolegę, brata, słuchaj, jak wam tam idzie w waszym małżeństwie, wasze docieranie? My się nie docieramy. U nas jest wszystko w porządku, ale już dawno nie są małżeństwem. On poszedł do innej, ona pozostała co prawda bez, ale już dawno nie są małżeństwem. Więc ja nie mówię, że w moim małżeństwie, gdyby tu żona była, potwierdziłaby to, że nie było żadnych problemów. Były. Czy ktoś z was może powiedzieć, o bracie, w moim małżeństwie nigdy nie było żadnych problemów? No to powiem, mówisz nieprawdę. No bo jak możesz przebaczyć komuś, jeśli nie było żadnych problemów w twoim małżeństwie, a podobno małżeństwo to jest najlepsza szkoła uczenia się przebaczania. Prawda? No więc jak możesz uczyć się przebaczania w małżeństwie, jeśli nigdy w twoim małżeństwie nie było problemów? W moim małżeństwie były problemy. A jeśli w waszym małżeństwie nigdy nie było problemów, to choć mam 70 lat i od roku 66 jestem z żoną, to poproszę was, przyjmijcie mnie do waszego małżeństwa na 2 miesiące, żebym się nauczył, jak to żyć w małżeństwie, w którym nie ma żadnych problemów. Zapłacę za obiady, kolacje, śniadania. Przyjmijcie mnie. Ja gdzieś tam kątem będę mieszkał, ale będę słuchał, jak wy z sobą rozmawiacie od rana do wieczora. I wtedy byśmy się przekonali, czy to jest prawdą. Ja w to nie wierzę, jak ktoś przyjeżdża i mówi, o, ja nigdy nie miałem w moim małżeństwie żadnych problemów. Nie, kochani. W moim małżeństwie pojawiały się problemy. I ciągle się pojawiają. W mniejszym stopniu, no bo już jesteśmy za starzy, żeby sobie do oczu skakać. Ale się ciągle pojawiają jakieś problemy. Żona chce kupić to, a mi się to nie podoba. Albo mówię, żono, zaczekaj jeszcze. Pomyślimy, zastanowimy się nad tym. Przyjeżdżam z pracy w biurze, no meble już stoją. No i co? No i co, mamy się rozwodzić z tego powodu? Istnieją pewne problemy. No, kobieta jest inna, mężczyzna jest inny. No i czasem może ona do mnie do pretensje, bo mówi, popatrz, jakie tam były ładne firanki w tym domu, gdzieśmy byli. Nam by się takie przydały. A w ogóle tam były jakieś firanki? Mężczyzna inaczej reaguje, nie skupia się na detalach, to jest wizjoner. On ma wizję, ale nie tam w szczegółach się. No, w każdym razie z tego powodu też tworzą się napięcia. I widzicie teraz, jeżeli nie mamy wewnętrznego przekonania, że ta, która stoi u mego boku, jest z woli Bożej mi dana, to myślimy, no każda żona byłaby lepsza niż ona. Jeśli nie mamy wewnętrznego, głębokiego przekonania, że to jest prezent od Boga, ten mężczyzna, który stoi u mego boku, to zawsze myślimy, no wszyscy inni są lepsi, tylko nie mój. A diabeł to perfidnie wykorzysta. No i podpowiada, może nawet kogoś podstawi. No i w świecie to nie problem, bo się rozejdą i już jedno jest tu, drugie jest tam. Ale przecież... Kochanie, my musimy dbać o nasze małżeństwo, bo ktoś słusznie powiedział i ja się z tym zgadzam. Takie, jakie są nasze małżeństwa, takie są nasze zbory. Jeśli chcemy podnieść na wyższy poziom duchowy nasze zbory, musimy zadbać o podniesienie stanu duchowego w naszych małżeństwach, w naszych rodzinach. Powiem jeszcze coś więcej. Ktoś mi kiedyś na to zwrócił uwagę, mówiąc, słuchaj, co by się działo, gdyby my, którzy się modlimy o zbawienie całego świata, tam o Chiny, o cały świat, ale pomyśl, co by się działo, gdyby nasze rodziny się ponawracały. Co by się działo? Potężne przebudzenie. Zbory by się wypełniły. Trzeba by było budować nowe kaplice albo otwierać nowe zbory. Modlimy się o tamtych i o tamtych i o tamtych, a ci, którzy są najbliżej nas, no nie są jak gdyby, nie, albo nie wszędzie są dosięgani naszymi modlitwami. To dużo zależy od rodziny, dużo zależy od małżeństwa. A zatem, kochani, trudno jest żyć, jeśli się nie ma przekonania, że ta, która stoi u mojego boku, albo ten, który stoi u mojego boku, jest mi dany przez Pana. Jest to ta Ewa przyprowadzona przez Boga do Adama. No ale jak wiedzieć, że Bóg tego chce? No to jak już powiedziałem, rezerwuję sobie prawo do wypowiedzenia się na ten temat na następny raz. No niech nas Bóg błogosławi. Wybaczcie, jeśli coś było nieduchowego w tym, co mówię, no ale to są sprawy dotyczące życia. Czasem, mając głowy w górach, nie zauważamy, że się potykamy o kamień. No więc trzeba od czasu do czasu też spojrzeć, którą drogą idziemy, żebyśmy się nie potknęli. Niech nas Bóg błogosławi.